swoje i to nie jest ring bokserski, jak ktoś komuś mocniej przyłoży, to zwycięża. Jest prawo, które trzeba stosować. Tutaj pan Bogucki ewidentnie staje się, chce zastąpić Trybunał Konstytucyjny, bo on zaczyna interpretować, jakie prawo jest słuszne, jakie nie. Czym się ośmiesza? Też ośmiesza się swoimi pohukiwaniami w Sejmie, takim językiem, który w ogóle nie przystoi szefowi kancelarii. To inna sprawa. Ale ewidentnie bardzo dobry ruch pana ministra Żurka.
Mhm. Myśli pan, że no właśnie ten ruch w Sejmie wtedy, czyli ślubowanie w obecności marszałka Sejmu wobec prezydenta, okaże się ostatecznie skuteczny? No bo jednak prezes Święczkowski twierdzi, że to ślubowanie nie jest skuteczne. No i jesteśmy w sytuacji patowej. Sędzia Magdalena Będkowska, pierwsza gościni poranka TOG FM, mówiła dzisiaj, no ja mogę zacząć pracę, mam już stos dokumentów, skargi konstytucyjne, ale koledzy są w sali bibliotecznej, do której ich co prawda wpuszcza sędzia Święczkowski, prezes Trybunału, ale nie dopuszcza do spraw. No jak to rozwiązać? No bo tak możemy tkwić w tej sytuacji długo.
Prezes Święczkowski działa we własnym, partykularnym interesie, gdyż powinien mieć zarzuty za stosowanie Pegasusa, za wykorzystywanie go do bieżącej walki politycznej. Teraz po raz kolejny ewidentnie łamie prawo. Jest to też, powiedzmy sobie szczerze, żaden sędzia, tylko polityk, który przesiadł się, a właściwie prokurator, polityk, wierny druh Ziobry, uciekiniera na Węgry, który przesiadł się z ław sejmowych i z ław prokuratorskich do Trybunału i udaje sędziego. To jest żaden sędzia i ten człowiek powinien po prostu zrozumieć, że to Sejm wybiera większością głosów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a nie pan prezes może powiedzieć, że dopuszcza bądź nie dopuszcza. Widać, że człowiek idzie na drugie, kolejne zarzuty.
Mhm. Zapytam o Węgry i też pana jako właśnie wiceministra funduszy, bo jednym z wyzwań Węgier i nowego premiera, przyszłego premiera, jest odzyskanie zaufania inwestorów zagranicznych. Sytuacja ekonomiczna Węgier jest trudna. Myśli pan, no oczywiście Peter Modzior dysponuje większością, będzie dysponować większością konstytucyjną, więc narzędzia ma, ale czy jest w stanie skutecznie to wszystko i sprawnie zrobić? Bo są też takie już informacje korespondentów polskich mediów z Brukseli, że bazując na historii Polski, Bruksela tak szybko pieniędzy zablokowanych unijnych środków Węgrom nie odblokuje, bo polski przykład pokazał, że no nie wszystkie reformy da się szybko wprowadzić, więc na ładne oczy odblokowania nie będzie.
Przede wszystkim muszę powiedzieć, że ja pamiętam Budapeszt z roku 1974, kiedy pierwszy raz jako dzieciak pojechałem tam z rodzicami. Potem byłem jeszcze w Budapeszcie na początku lat 90. Zawsze to był dla nas Paryż, coś pięknego. A jak byłem ostatni raz 4 lata temu, to zobaczyłem taki Paryż gomułkowski, szary, bury, nieprzyjemny. Niestety także brudny. Taki trochę Paryż na modułę Jarosława Kaczyńskiego, taki siermiężny. I cieszę się bardzo z tego zwycięstwa. To wspaniałe, że naród węgierski umiał się otrząsnąć. Myślę, że tutaj oczywiście ta sprawa kooperacji z Moskwą, właściwie agentury Orbana i jego ministra spraw zagranicznych, miała ważną czynnikiem była, ale najważniejszym ewidentnie były sprawy socjalne, sprawy gospodarcze. Tak, ja jestem przekonany, że Bruksela będzie chciała dać szansę Węgrom. No między innymi KPO, który jest bardzo krótkim czasem, tutaj może być wydane chociażby na projekty, które już wykonały i poszczególni przedsiębiorcy, poszczególne miasta. To są pieniądze, które mają zasypywać coś, co się stało w czasie COVID-u, czyli przeszłość.
Czyli z tym może być trudno.
Może być trudno, ale też przynajmniej część będą mogli wykorzystać i na pewno Polacy będziemy się chcieli im pomóc. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o środki bieżące z bieżącego okresu programowania, tu jesteśmy w połowie praktycznie tego okresu, właściwie już trochę z górki, ale jest szansa. Oczywiście jest pytanie, jakie projekty są przygotowane, jakie... Pamiętajmy, że ten samorząd tam był trochę niezależny, był przeciwnikiem Orbana, a były to jednostki demokratyczne, chociażby sam Budapeszt, który no, wymaga pewnej modernizacji. Ja jestem przekonany, że Unia Europejska jednak będzie chciała zawierzyć i Komisja Europejska, my wszyscy, bo Unia Europejska to my wszyscy, to także my Polacy, zawierzyć Węgrom w to, że będą umieli odbudować system sprawiedliwości, przyszłości system niezwiązany z korupcją, tak jak był związany z Orbán.
Ale myśli pan, przewiduje, może też powinienem zapytać, ufa pan politycznie Modzierowi, że zrobi to, bo on ma teraz bardzo potężne narzędzia, większość konstytucyjną, wpływ na sądy.
Na pewno, tak.
Słucham?
Nie ma prezydenta.
Tak, ale też prezydent mniej tam nie może, tak, w węgierskim systemie. Ale czy myśli pan, że on zbuduje ten system na nowo tak, że nie będzie mogło być tak przemożnego wpływu politycznego, chociażby na sąd konstytucyjny, na bank centralny i tak dalej, i tak dalej?
No na pewno ta przebudowa nie będzie łatwa. Widzimy, jak trudno się przebudowuje prokuraturę, czy odnawia, robi reformę sądownictwa w Polsce, chociaż my nie mamy tej większości konstytucyjnej. To jest nasz problem. Też widać, jak ulał pasował do tego Orbana tam Ziobro, bo korupcja wylewała się z każdego kąta i myślę, że ma przede wszystkim nowy premier Węgier olbrzymi mandat społeczny i olbrzymie jest poparcie społeczne i to będzie go niosło i tylko tyle powinien wyciągnąć z polskiej lekcji historii, że tak jak zrobił to minister Sienkiewicz, pewne rzeczy trzeba załatwiać szybko.
A właśnie, w informacjach Radia Tok FM o 8 słyszeliśmy, że chce wyłączenia tego segmentu informacyjnego w mediach publicznych. Ciekawe, czy na długo, czy to będzie sprawa tymczasowa. I przyjeżdża w pierwszą podróż, wybiera się do Warszawy, ale chciałby też przyjechać do Gdańska. Gdańsk jest panu bliskim, przecież był pan prezydentem Sopotu. Według pana była to symboliczna, ważna, potrzebna także dla przyszłości stosunków polsko-węgierskich wizyta właśnie w Trójmieście?
Absolutnie tak. No też pamiętajmy, że my dla Węgier, dla Budapesztu jesteśmy olbrzymim portem, jeżeli chodzi o Gdańsk i Gdynię, ten system portowy. Mhm. Także sprawa gospodarcza, sprawa energii, bo północ Polski staje się takim hubem energetycznym, ale też symbol ECS-u, symbol Stoczni Gdańskiej. I też powiedzmy sobie szczerze, myśmy jednak jako Polska bardzo dużo zrobili, żeby odbudować zaufanie, też zaufanie inwestorów, co widać chociażby w świetnej sytuacji gospodarczej Polski. I myślę, że no, w tym wypadku jest się czego uczyć. Pan Kaczyński chciał się uczyć od Orbana, pobierał te lekcje, 8 lat psuł demokrację w Polsce ze swoimi akuszerami, a widać, że ewidentnie dzięki Bogu to, co mówi pan premier Donald Tusk, nie udało się zbudować Budapesztu w Warszawie, tylko trzeba odbudowywać Warszawę w Budapeszcie.
Myśli pan minister, że państwo polskie będzie skuteczne, jeśli chodzi o doprowadzenie przed wymiar sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy, wszystko na to wskazuje, jeszcze są w Budapeszcie, ale chyba nie zamierzają wrócić do Polski. Peter Modzior zapowiada zniesienie tego azylu, ale ta procedura wymaga też zgody sądu, wniosku Polski. To nie jest tak z dnia na dzień do zrealizowania. A były takie informacje, chociażby moja redakcyjna koleżanka Dominika Wilowejska w podcaście Dzieje się mówiła, że na Węgrzech słychać, że chcą wylecieć za ocean do Waszyngtonu.
Ja powiem tak, to oni się skazali na dobrowolną banicję. To jest jedna z największych kar dla polityka. Oczywiście wybrali Węgry Orbana, no bo sami są skażeni korupcją, ale według mnie, pomimo że można powiedzieć, że to trochę działa na korzyść nas wszystkich, że pokazujemy, zobaczcie, są tchórzami, wasi politycy.
Tak,
są
ale
tchórzami.
Dla części państwa elektoratu, a może nawet dla całego, jeśli nie zostaną skutecznie sprowadzeni do Polski, to będzie działać na waszą niekorzyść.
Panie właśnie. Doktorze, chciałbym skończyć. Jednak ci ludzie popełnili tak fatalne rzeczy, tak katastrofalne dla polskiej demokracji, chociażby sprawa Pegasusa, ale także zwyczajnie okradali ofiary przestępstw. To kłania się jeden z posłów na M ze Szczecina, który wyprowadzał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, potem musieli mu w plastikowych torebkach jego beneficjenci przynosić. To było zwykłe złodziejstwo. To są przestępstwa konstytucyjne i ci ludzie muszą stanąć przed sądem, obojętnie jaka sytuacja by nie była dla nas korzystna. Ewidentnie muszą stanąć przed sądem, muszą podnieść karę, a potem może ich kolega prezydent ułaskawi, ale to już zupełnie inna sprawa.
Czy odniosę się teraz do sobotniego wystąpienia premiera i szefa Koalicji Obywatelskiej na Radzie Krajowej. Czy to jest wynik badań Koalicji Obywatelskiej, że takie tematy też mobilizują waszych wyborców? Odnoszę się oczywiście do tej piątki Kaczyńskiego, która według premiera jest zbieżna z piątką Władimira Putina. Wszak no, nigdy takiej piątki i Władimir Putin nie upublicznił, nie powiedział o niej. Więc pytanie, czy tak będzie grać Platforma Koalicja Obywatelska w najbliższych miesiącach?
Na pewno.
Taka jest strategia?
Antyrosyjskość jest genem dla wolności Polaków. Na pewno prounijność jest genem dla wolności Polaków. Na pewno naszym interesem narodowym jest to, żeby Niemcy byli w Unii Europejskiej. Jest to nasz największy partner handlowy. Na pewno naszym genem jest dobra gospodarka, bo na tym zależy ludziom. I tu nie trzeba żadnych badań przeprowadzać. Potwierdził to naród węgierski, te wszystkie badania. Bo powiedzmy sobie szczerze, to też była piątka Orbana. To była piątka Kaczyńskiego, piątka Orbana, znaczy jest Kaczyńskiego czy Putina. I ewidentnie dla nas silna Unia Europejska, silne NATO, choć mamy pewien problem z nowym Chrystusem, no to jest na pewno dla nas priorytetem. I to oczywiście może też wynikać z badań, ale przede wszystkim wynika ze zdrowego rozsądku i z interesu Polski.
Ta dziesiątka Donalda Tuska, czyli dziesiątka współpracowników, którzy mają też wykuwać zręby kampanii, jak została wybrana? Wie pan, jakie były kryteria? Bo tam są też posłowie, nic nie ujmując, każdy poseł ważny, ale posłowie nieco mniej znani szerszej opinii publicznej. No, jak to się stało, że akurat to grono?
Ja myślę, że logika jednak była taka, nie zmienia się konia w trakcie przeprawy przez rzekę i zarząd został praktycznie ten sam. Mm-hmm. Oczywiście później dołącza pani minister Nowacka i pan minister Szłapka w ramach połączenia Platformy z Nowoczesną i z Inicjatywą Polską. Natomiast powstają też 30-latkowie. No ja niestety bym musiał stanąć jako dwie osoby, wtedy bym był 30-latkiem na tej scenie. I ci 30-latkowie są pokazani, patrzcie, idzie pewna odnowa, idzie także młode pokolenie w partii politycznej. Część jest mniej znanych, część bardziej znanych, część są tak wiceministrami, jak ja sekretarzami stanu i to jest bardzo dobry wybór. Oczywiście zbiór jest otwarty, także może tam 60-latek też się znajdzie.
Okej, okay. Będziemy się przyglądać, czy grono się poszerza. A na koniec krótkie pytanie o strategię na Kraków. Pan był prezydentem Sopotu, zorganizowano wobec pana...
Ja sobie zorganizowałem, panie redaktorze.
Referendum i pan namawiał do udziału w głosowaniu. Prezydent Krakowa, pana partyjny kolega Aleksander Miszalski, ma nieco inną strategię. Mówi, zostańcie w tę niedzielę, jedną z niedziel maja, wtedy będzie zorganizowane referendum. Zostańcie w domu. Która strategia lepsza?
Ja powiem tak, ja miałem bardzo poważny powód, żeby zorganizować to referendum i bardzo mi zależało na wyniku tego referendum, bo zostałem postawione nieuczciwie 8 zarzutów prokuratorskich, co potem się okazało rzeczywiście nieuczciwie. Zresztą Ziobro z Kurskim, wtedy ten bohater Ziobro przyjeżdżał do Sopotu i robił konferencję prasową.
Czyli to był sygnał do wyborców, mieszkańców, jestem niewinny, tak?
Jestem niewinny. Tutaj nie mamy takiej sytuacji. Mamy przeciwko panu prezydentowi Miszalskiemu ludzi, którzy przegrali z nim wybory, którzy nie umieli z nim wygrać w normalnych wyborach, bo nie jest to jest trudniejsze niż odwołanie kogoś w referendum. Mamy też ludzi, którzy w sposób taki specyficzny zbierali podpisy, bo jeżeli z tego, co tam orientuje się, 25% tych podpisów niezbyt było dobrych, było skażonych, nie wiem, czy pozbierane na cmentarzu rakowickim, czy gdzie, nie wiadomo.
Czyli to według pana strategia dobra, tak? Bo ja się zastanawiam, czy mieszkańcy, jak usłyszą, jak polityk mówi, zostańcie w domu, to oni akurat pójdą.
Strategia dobra, bo pan prezydent Miszalski mówi, miałem kontrakt na 5 lat, nie zrobiłem nic złego, nie mam żadnych zarzutów prokuratorskich, nic się złego nie stało, miasto działa dalej, mam sukcesy w szkolnictwie, mam sukcesy w bezpieczeństwie.
Tak, chociaż są też zastrzeżenia, strefa wolnego
oczywiście, ale
parkowania,
powiedzmy sobie,
tak, tylko, bilety.
To chyba tutaj głównie sposób informacji o tej strefie, bo ja uważam, że ta strefa jest dobrym rzeczem dla ochrony środowiska. Sposób narracji wprowadzenia nie był szczęśliwy.
Jacek Karnowski, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę. Za chwilę informacje, po nich komentarze.
Autopromocja. Edukacja w Polsce. Gdzie leży problem?
Zdecydowanie najważniejszą sprawą, która wymaga pilnego rozwiązania, jest kwestia zarobków nauczycieli.
Ciągle są jakieś takie rozgrywki, które stawiają nas, nauczycieli, kontra rodziców i uczniów, uczennice, a tak nie jest, bo ja cały czas powtarzam, że edukacja to jest wspólny cel, my wszyscy gramy do jednej bramki.
Wywiadówka. We wtorki po 10:40.
Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama. Kupujesz nowy sprzęt? Nie musisz się martwić o transport ani montaż. W RTV Euro AGD mamy od tego ludzi. Wniesiemy, zainstalujemy, a zużyty sprzęt odbierzemy. Szybko, wygodnie i profesjonalnie. A jeśli szukasz nowej lodówki, wybierz lodówkę Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399 zł. Teraz za 1999. Szczegóły, w tym regulamin promocji na wybrane pakiety usług, znajdziesz w sklepach i na euro.com.pl.
To co, Marian? Rowery?
No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
A raty jakie mają?
Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Nowa superhybryda BYD Atto 2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 150 km. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km. Teraz SUV Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50 z zerowym oprocentowaniem. Sprawdź na byd.com lub w najbliższym salonie BYD.
Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
Bo nie mam żadnych objawów.
Bo nie mam czasu.
Bo boję się diagnozy.
Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Tylko do soboty 18 kwietnia trwają dni otwarte Volkswagena. Sprawdź SUVy dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
Volkswagen.
Gdy ludzie potrzebują go najbardziej, na Orlen Stop Cafe wchodzi on z całą na biało. To legendarny mega hot dog z białą kiełbaską. Podobno parówki mówią do niego: wasza mega soczystość. Teraz mega hot dog z białą kiełbaską z napojem do wyboru za 12,99 z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Najniższa cena od wprowadzenia oferty 13,99. Szczegóły promocji na witaj.pl/biała. Orlen.
Ach, uwielbiam, jak wszystko rozkwita wiosną, a najbardziej jak kwitną rabaty na Allegro.
Jak wiosenne przeceny, to Allegro. Zobacz, jak kwitnie wybór produktów w niższych cenach i skorzystaj z okazji.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prawo i Sprawiedliwość powinno wiedzieć, że prezydent nie jest królem słońca i jest prawo, które trzeba stosować. Tak o sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego mówił w poranku TOK FM Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Koalicji Obywatelskiej. Karnowski pochwalił jednocześnie wczorajszą decyzję ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego, m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta, którzy doradzali Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Według ministra sprawiedliwości decyzja prezydenta o zaprzysiężeniu jedynie dwóch spośród sześciu osób była bezprawna i niezgodna z konstytucją. Ceny ropy naftowej spadają i utrzymują się poniżej $100 za baryłkę. Surowiec tanieje w reakcji na sygnały, że Waszyngton i Teheran mogą wznowić rozmowy pokojowe po tym, jak rozpoczęła się blokada cieśniny Ormuz przez Amerykanów. Sejm, który dziś rozpocznie czterodniowe posiedzenie, zajmie się wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Posłowie będą także pracować nad projektem, który ma usprawnić stosowanie europejskiego nakazu aresztowania oraz nad projektem w sprawie najmu krótkoterminowego. Do końca maja ma zapaść decyzja, w którym polskim mieście powstanie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Centrum mogłoby rozpocząć działalność już w połowie przyszłego roku. Ośrodek ma pomóc rozwijać polski sektor kosmiczny, wspierać firmy i naukowców, a także zwiększać udział Polski w projektach kosmicznych Europy. Czas na sport. W TOK FM.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Czy Barcelona odrobi straty i czy obrońcy tytułu nie wypuszczą z rąk wypracowanej przewagi? Dziś poznamy pierwszych półfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Katalończycy po porażce u siebie 0-2 zagrają dziś z Atletico w Madrycie. Sytuacja jest trudna, ale wierzę w mój zespół, mówi trener Barsy Hansi Flick.
So we need a very strong...
Potrzebujemy silnej, bardzo silnej, stabilnej obrony, ale musimy być też odważni w ataku. Musimy wywierać na nich presję i cóż, wykorzystywać właściwie każdą okazję. Myślę, że patrząc na ostatni mecz, to właśnie była różnica między nimi a nami, ale koniec końców tak już jest. Dziś może być zupełnie inaczej i wtedy będę szczęśliwy. Dwubramkową stratę tleże u siebie spróbuje odrobić dziś Liverpool w meczu z Paris Saint-Germain. To możliwe, przekonuje pomocnik The Reds Dominik Szoboszlai. Idziemy na cały. Damy z siebie wszystko od pierwszej do, miejmy nadzieję, 90 minuty. Jak trzeba będzie, to do 120. Jestem gotowy umrzeć na tym boisku. Myślę, że mogę to powiedzieć w imieniu wszystkich zawodników, bo tak strasznie chcemy wygrać. Tak ciężko na to pracowaliśmy, a w jednym meczu na Anfield wszystko może się zdarzyć. Będziemy czujni, zapewnia z kolei trener PSG, Luis Enrique. Dla mnie to podstępne spotkanie. Wygraliśmy pierwszy mecz i wszyscy mówią, że byliśmy wyraźnie lepszą stroną i to może być prawda, tak mogło być. Ale w futbolu mecze potrafią zmieniać się bardzo szybko, więc musimy zachować koncentrację i być w pełni przygotowani, bo jeśli stracimy gola w pierwszej połowie, losy dwu meczu będą otwarte. Oba mecze w Madrycie i Liverpoolu rozpoczną się o 21. Ważne spotkanie czeka dziś także nasze piłkarki. Trzecie w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W lutym Polki przegrały z Francją 1-4 i zremisowały z Holandią 2-2. Dziś o 18 podejmą w Gdańsku Irlandię. Cenne zwycięstwo pogoni Szczecin w meczu drużyn walczących o utrzymanie w Ekstraklasie. Na zakończenie 28 kolejki portowcy wygrali w Gliwicach z Piastem 2-0 i na 3 punkty oddalili się od strefy spadkowej. W siatkarskiej Puslidze ruszyła walka o awans do wielkiego finału. Pierwszy ważny krok zrobili w tym kierunku obrońcy tytułu. Bogdanka Luk Lublin wygrała na wyjeździe z Projektem Warszawa 3-1 i w sobotę u siebie może zapewnić sobie awans do finału. A już za chwilę prognoza pogody.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Najwięcej przejaśnień dziś na wschodzie i południowym wschodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur. Deszczu spodziewajmy się w zachodniej połowie kraju oraz na Pomorzu i miejscami na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Na termometrach przeważnie od 13 do 18 stopni, chłodniej tylko na Helu, około 10.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8.26 na zegarach. Poranek TOK FM trwa. Teraz czas na komentarze i analizy. Leszek Jarzdzewski, redaktor naczelny Liberté. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Porozmawiamy o Węgrzech, ale też o Donaldzie Trumpie. Najpierw Budapeszt. Takie moje główne pytanie, jakie wnioski z tej kampanii, z tych wyborów może wyciągnąć nasza i zarówno opozycja, jak i strona rządząca, strona liberalna. Ale najpierw może zdefiniujmy samą sytuację na Węgrzech, tą polityczną, co się stało w niedzielę. Taki krótki mój komentarz, pozwólcie państwo, bo z jednej strony tak, zwycięstwo Modziora jest fenomenalne. Eksperci podkreślali, ale też zwykli Węgrzy, że przez lata nad Dunajem powstała duża nowa partia, partia apatii. Ludzie się siedzieli cicho, nie wychylali się, nie wierzyli w możliwość zmiany systemu, a wręcz reżimu. Więc Modzior wygrał nie tylko z Orbanem i jego oligarchicznym systemem, ale też z tą partią apatii. Ale z drugiej strony Modzior to człowiek, który jeszcze do 24 roku był częścią Fideszu. Dodatkowo sytuacja ekonomiczna Węgier oraz zmęczenie Orbanem bardzo mu pomogły. Po prostu ludzie już po tych 16 latach mieli dość, więc wróg był jasno zdefiniowany i była duża potrzeba zmiany. Więc z jednej strony duże zwycięstwo, ale z drugiej strony Modzior świetnie wykorzystał chyba okienko pogodowe, polityczne okienko pogodowe. Pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, co się stało w niedzielę tak naprawdę na Węgrzech?
W niedzielę na Węgrzech chciałabym tu odnieść się do tego terminu, który pan profesor właśnie użył. Ta apatia została zamieniona w działanie i chęć zmiany, która przede wszystkim przekuła się na dużą mobilizację elektoratów i wybranie kandydata obiecującego tą zmianę po 16 latach rządu Viktora Orbana. I chciałabym zwrócić tutaj uwagę na dwie rzeczy. Zazwyczaj właśnie emocje polityczne są pokazywane, że są siłą ugrupowań populistycznych. Tutaj kandydat Peter Madziar, teraz już premier, potrafił po pierwsze przeprowadzić bardzo skuteczną kampanię, odgrzewając niejako stare, ale ciągle najbardziej skuteczne metody kontaktów bezpośrednich, spotkań twarzą w twarz, odcięte od głównych mediów zawłaszczonych przez Viktora Orbana, musiał skupić się właśnie na tej komunikacji bezpośredniej, odwiedzając przede wszystkim też te okręgi jednomandatowe, które od lat były bastionem Fideszu, w niektórych pojawiając się kilkakrotnie, więc niejako wydeptał tą drogę, a z drugiej strony też umiejętnie skorzystał z siły nowych mediów, strategicznie też przygotowując kampanię i poszczególne działania i adresując je do różnych grup. Była to strategia spowodowana właśnie tym brakiem oficjalnych możliwości bycia w oficjalnych mediach i przyniosła takie dobre rezultaty. Z drugiej strony trzeba to podkreślić, że ta wiedza insiderska o tym, jak funkcjonuje Fidesz, sam Peter Modziar miał też informacje wcześniej o jakichś szykowanych atakach na niego z racji tego, że po prostu sam był wcześniej członkiem Fideszu i ma tam jeszcze swoich kolegów, znajomych, którzy na pewno mu takie informacje wcześniej jakoś do niego docierały i mógł niejako też przygotować się do kontrataku. I trzecia ważna rzecz, Węgry są takim narodem chyba, które rzadko sięga po rewolucję i Madziar nie obiecywał rewolucji, ale po prostu wpiętnował te słabe strony, przede wszystkim wskazując, że też te duże nierówności, duża grupa wykluczonych, bo prawie 19,5% osób żyje poniżej takiego minimum, właśnie ten niski poziom gospodarczy i obiecywał właśnie taką ewolucyjną zmianę. Więc to też moim zdaniem ważny punkt, który spowodował, że tak masowo na niego głosowano i mamy do czynienia z tą historyczną, prawie 80% frekwencją. I stawiam kropkę.
I już pytanie kieruję do Leszka Jarzdzewskiego. No, też właśnie chyba komentatorzy są w tej kwestii zgodni, że nawet próba wywoływania strachów związanych z polityką zagraniczną nie zadziała, na szczęście nie zadziała, jeśli po prostu ludziom żyje się gorzej, jeżeli ich status społeczny, ekonomiczny z miesiąca na miesiąc, z roku na rok spada i po prostu z tym Orban, z takim dorobkiem wygrać nie mógł. Leszek Jarzdzewski, Liberté.
Peter Madziar rzeczywiście dokonał rzeczy niebywałej, to znaczy w warunkach kompletnie nierównej kampanii, bo mówi się, że tak, Viktor Orban nadał władzę, jaki to autorytaryzm, straszenie. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że tam były użyte wszystkie możliwe metody, które nie tylko zmienianie granic okręgów wyborczych, co de facto w dużym stopniu odbiło się teraz przeciwko Fideszowi, ale też metody kampanijne, zarówno ataki personalne, jak i rzeczywiście te próby takiej dywersji już na poziomie służb specjalnych, nie mówiąc już o ogromnych pieniądzach, które zostały zdefraudowane i przeznaczone na wspieranie Fideszu. To jest największy w Europie reklamodawca na Google na przykład. Tak? Nie jest to chyba typowe dla partii politycznej prowadzenie tego typu w tej skali kampanii. Nie mówiąc już o tym, że nie ma tam w zasadzie żadnych wolnych mediów. I na dodatek ci, którzy popierają opozycję, muszą liczyć się w zasadzie z osobistymi szykanami. Więc trzeba sobie powiedzieć, że była to bezprecedensowa kampania i zwycięstwo. Tym bardziej, że TISA liczy sobie 2 lata i w kilka miesięcy już po powołaniu była w stanie zdobyć 30% do Parlamentu Europejskiego. To był początek kariery nikomu nieznanemu w zasadzie wcześniej Petera Madziara. I teraz uważam, że kluczowe elementy jego zwycięstwa to było to, że po pierwsze nie zapominajmy o tym aspekcie politycznym. Wcześniej opozycja to była koalicja iluś partii, które deliberowały, kto będzie liderem. Nie zawsze lider był wybierany według kryterium największej, że tak powiem, jakości, tylko na przykład pozornej sprawności dla tej drugiej strony, więc wybrano dość konserwatywnego.
lidera w poprzednich wyborach. To się nie sprawdziło, też te partie nie wszystkie wspierały go w takim samym stopniu. Ten przekaz był podzielony. I teraz Madziar to, co on osiągnął, to to, że w pierwszej kolejności udało mu się w zasadzie zlikwidować jakąkolwiek konkurencję po tej stronie antyorbanowskiej. I to było kluczowe do tego, żeby sobie zapewnić monopol i pełną kontrolę nad przekazem. W momencie, w którym miał pełną kontrolę nad przekazem, był w stanie, i to jest znowu jego kolejna wielka umiejętność, to jest po prostu niezwykle zdolny, kampanijny polityk. Nie wiem jeszcze w ogóle, jak się sprawdzi w rządzeniu, no bo on nigdy tego nie robił. Udało mu się doprowadzić do tego, że on w zasadzie nie przyjmował tych wyzwań, które jemu rzucał Orban. Bo Orban wcześniej bardzo umiejętnie potrafił przestawić poprzez swoje bardzo skrajne, bardzo brutalne działania związane na przykład z mniejszościami seksualnymi, z imigrantami, z polityką wobec Unii Europejskiej. Był w stanie narzucić temat debaty. Tymczasem Madziar rzeczywiście narzucił temat pod tytułem zarówno standardy życia, jak i korupcja. I połączył te dwie rzeczy w jedno. Plus miał po swojej stronie tych wszystkich, którzy ze względu na prawa człowieka, na demokrację i tak byli przeciwnikami Orbana, mimo że nie byli być może zapalonymi zwolennikami Madziara, bo jest to też postać, powiedzmy sobie, o dość nieciekawej przeszłości. I te wszystkie czynniki spowodowały i przede wszystkim wiara w zwycięstwo. To znaczy te sondaże, które już od dłuższego czasu pokazywały zwycięstwo Tisy, które większość osób chyba do końca nie wierzyła. W ostatnim czasie, kiedy te widełki były większe i widać było, że możliwa jest większość konstytucyjna, to jest dosłownie ostatnie 2-3 miesiące, sprawiły, że ludzie nagle uwierzyli w zwycięstwo i było coś takiego pod tytułem podczepianie się już pod tego, który może to wygrać. I to moim zdaniem przełamało, i to moim zdaniem ta też taka nadzieja i wiara w przyszłość spowodowały, że przełamała się właśnie ta inercja, o której mówiła pani profesor i pan redaktor. No i doprowadziło to do jakiegoś takiego efektu kuli śnieżnej, to znaczy tak, że ci bierni, którzy wcześniej uważali, że i tak się nic nie zmieni, poszli i zmobilizowali się przeciwko Orbanowi, który poza straszakiem ukraińskim, który się okazał być słaby, to był kapiszon, ludzie nie boją się po prostu Ukraińców, tak? Ludzie się boją interwencji rosyjskiej w wybory, nie boją się interwencji ukraińskiej w wybory. Nawet duża część zwolenników Fideszu tego nie kupiła. No to przy takiej słabej kampanii, przy 16 latach rzeczywiście nieudolnych rządów sprowadzenia Węgier do drugiej ligi europejskiej, jeśli chodzi o poziom życia, no to Madziarowi się udało to wygrać, ale to mówię, to są jego talenty. Pytanie, jakim okaże się premierem, bo wcale nie jest powiedziane, że ten konserwatywny polityk będzie jakimś euroentuzjastą i nie ma co się spodziewać po nim jakichś wielkich liberalnych czy progresywnych reform w takim kraju jak Węgry.
Tak, a pytany wczoraj na konferencji prasowej z udziałem dziennikarzy z międzynarodowych redakcji, pytany o Ukrainę i członkostwo w Unii, nie mówi nie, ale odkłada to bardzo w czasie, ten horyzont czasowy wręcz na dekadę rysuje. Za chwilę informacje o 8.40 i wracamy oczywiście do dyskusji tuż po nich.
Autopromocja.
Wampir z Łowicza, fabrykantki aniołków, upiorne małżeństwo i wampir łódzki. To sensacyjne pseudonimy, jakie przedwojenna prasa nadała sprawcom najgłośniejszych zbrodni w II Rzeczypospolitej. Co historie seryjnych morderców mówią nam o rzeczywistości dwudziestolecia międzywojennego? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Kamilem Janickim o książce Seryjni mordercy II Rzeczypospolitej. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Wielkie wietrzenie magazynów w RTV Euro AGD. Poczuj powiew okazji i skorzystaj z obniżek na tysiące produktów. Na przykład smartfony Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899 zł. Teraz za 1799. A dodatkowo nawet do 50 rat 0% i aż do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Promocje do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Tak brzmi świeżość i aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś ogórki zielone polskie, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz aż 50% taniej. Tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji.
Lidl, to się opłaca.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa mielona Lavazza Qualita Oro 250 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 36,99. Teraz taniej, tylko 23,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Produkt objęty limitem. A wszystkie cukierki na wagę do 40% taniej. Tak, aż do 40% taniej. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Media Expert.
Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie za 89 900. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Bestune. Idealnie dopasowany.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 16 Pro 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Po stronie prokuratury dziś skrajnie upolitycznionej nie ma żadnych dobrych intencji, żeby wyjaśnić cokolwiek. Tak Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedział w TOK FM na pytanie o losy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy ukrywają się na Węgrzech.
Chciałbym, żeby obecna koalicja i ludzie, którzy im sprzyjają, wykazywali tak wielką determinację w ściganiu tych, którzy rzeczywiście złamali prawo. Bo,
ale oni unikają odpowiedzialności karnej. Wie pan, co powiedział Szymon Szynkowski w Olsztynie wczoraj? Sejmie z PiS-u powinni Nowaka, bić się nawet na nierównej ziemi tutaj, o nie, dobre imię.
Tylko jeżeli pan wie, że sędzia sprzedał mecz?
Lider zwycięskiej partii TISA, Peter Madziar, zapytany o sprawę polityków PiS-u, odpowiedział, że Węgry nie będą azylem dla międzynarodowych przestępców. Dziś w Waszyngtonie ma dojść do rozmów w sprawie możliwego zawieszenia broni i zakończenia wojny w Libanie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że rozmowy skupią się na rozbrojeniu proirańskiego Hezbollahu i sformalizowaniu pokojowych stosunków między obu krajami. Z kolei przywódca Hezbollahu Naim Qassem wezwał libański rząd, by zrezygnował z rozmów, które jego zdaniem są pozbawione sensu i będą niewiążące dla jego ugrupowania. Więcej elastyczności dla pacjentów na zwolnieniach lekarskich to jedna z kluczowych zmian, które weszły wczoraj w życie. Nowe przepisy wprowadzają pojęcie tzw. czynności incydentalnych. To sytuacje wyjątkowe, kiedy osoba na L4 może wykonać pojedyncze działanie, nawet związane z pracą, ale tylko pod określonymi warunkami, tłumaczy Wojciech Dylong z oddziału ZUS. W Rzeszowie.
Czyli takie, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Z kolei aktywność niezgodna z celem zwolnienia od pracy to wszelkie działania, które utrudniają lub wydłużają proces leczenia lub rekonwalescencję.
To może być na przykład podpisanie ważnego dokumentu, którego nie może wykonać nikt inny. Kluczowe jest jednak to, że taka czynność nie może wynikać z polecenia pracodawcy. ZUS zaznacza, że każda taka sytuacja będzie oceniana indywidualnie. Dziś najwięcej przejaśnień na wschodzie i południowym wschodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur, deszczu. Spodziewajmy się w zachodniej połowie kraju oraz na Pomorzu i miejscami na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Na termometrach przeważnie od 13 do 18 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W poranku TOK FM nadal są Leszek Jarzdżewski, Liberté i profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, SGH. Chciałbym jeszcze, kończąc temat tylko Węgier, zapytać o to, Jak według państwa przełyka tę porażkę Prawo i Sprawiedliwość? Bo w Sejmie wczoraj usłyszałem wybór Węgrów, demokratyczny wybór. Nawet słyszałem lekką krytykę Orbana, że nie zadbał o sprawy wewnętrzne i właśnie poziom życia swoich obywateli, współobywateli. Jak PiS przeżywa, jak PiS rozumie tę porażkę, bo do takiej analizy poważniejszej w ogóle stosunku PiSu do Orbana i jego prorosyjskiego nastawienia zaprasza, zachęca PiS do tego Sławomir Cenckiewicz, szef BBN-u. Leszek Jarzdewski.
PiS bardzo dużo zainwestował w Orbana. PiS tak naprawdę w pewnym momencie odgrywał, można powiedzieć, rolę takiego regionalnego sojusznika, ale nawet więcej niż sojusznika, bo to wydawało się, że to Orban narzuca tematy, Orban narzuca styl. Oczywiście była ta kwestia związana z Rosją, która dzieliła PiS i Orbana. Natomiast jednocześnie jego relacje z USA, jego ogromna rola w obronie interesów Prawa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej, to głosowanie wspólne, no to był taki strategiczny sojusz i PiS, który no choćby przez to symboliczne wyjazd tuż przed wyborami Nawrockiego, który między innymi razem z Vansem poparł Orbana, no to jest jakaś strategiczna porażka. Także dlatego, że Orban sponsorował bardzo wiele i think tanków, i inicjatyw takich ultrakonserwatywnych, nacjonalistycznych, antyeuropejskich, tworzył pewną otoczkę i był takim guru tego ruchu MAGA, do którego PiS w zasadzie już dzisiaj należy. To dzisiaj PiS z Czarnkiem to jest taka altprawica, która wpisuje się w ten nurt partii antysystemowych, de facto antyeuropejskich. No i Orban tutaj był kluczowym elementem. On był kimś więcej niż to po prostu partią, powiedzmy sobie szczerze, na średnim kraju, średniej wielkości, jak na Europę. On był w jakimś sensie ojcem założycielem tego ruchu. On był jeszcze przed Trumpem. To w dużym stopniu na nim wzorowali się ci prawicowcy nowego typu w innych miejscach i on bardzo chętnie, także właśnie przy pomocy tych think tanków, tej całej sieci wpływów, wspierał i rozprowadzał ideę. No i był po prostu dużo lepszym, zręczniejszym politykiem także na niwie europejskiej, niwie międzynarodowej niż Kaczyński. I tutaj moim zdaniem jest to coś więcej niż po prostu przegrana sojusznika, który był też coraz bardziej problematyczny, tak, z jego powiązaniami rosyjskimi. To jest pozbawienie takiego rdzenia ideologicznego i wyjęcie bardzo ważnego elementu tej układanki, tej prawicowej międzynarodówki. I moim zdaniem PiS ma rzeczywiście poważną lekcję do odrobienia, szczególnie, że słabnie wewnątrz i mu rośnie bardzo mocna konkurencja prawicowa, dwie partie i myślę, że będą musieli się poważnie zastanowić, jak sobie radzić, szczególnie gdyby mieli być osamotnionym, pojedynczym graczem po 27 roku przeciwko całej Zjednoczonej Unii Europejskiej.
Tak, bo chociażby Giorgia Meloni, premierka Włoch, na którą może po części liczyła prawica w Polsce, w tych europejskich kontaktach, no, można powiedzieć, że może nie jest w sercu mainstreamu, ale jednak bardzo dobrze z głównym nurtem i liderami europejskimi się dogaduje. Profesor Małgorzata Molenda-Zdziech.
Zwróciłabym jeszcze uwagę poza tymi wszystkimi argumentami, o których powiedział pan redaktor Jarzdzewski, na ten element, że Viktor Orban w jakiś sposób był takim przekaźnikiem tych informacji z Forum Europejskiego, czy też reprezentacją stanowiska trochę też i tutaj właśnie prawicowych środowisk, czy bardziej może PiSu Jarosława Kaczyńskiego na poziomie Unii Europejskiej, bo on nie bał się tych kontaktów z Brukselą, był, rozmawiał i także przez samych polityków po prostu był znany, rozpoznawalny, wchodził w dialog. Ale widać, że ta wizja polityki po pierwsze się wyczerpała, nie ma dla niej już społecznej legitymizacji. I trwała za długo. Każda władza się w jakiś sposób demoralizuje i ta doszła do perfekcji już właściwie w demoralizacji. I nikt ich nie chciał. I teraz ten brak wczoraj jednego spójnego przekazu w sprawie tego, co wydarzyło się na Węgrzech, pokazuje taki chaos w obozie PiSu, że nie bardzo wiadomo, jak się do tego ustawić. Stąd też starano się zminimalizować w ogóle sam fakt wyborów, mówiąc, że przecież to nie dotyczy Polski, co tylko pokazywało właśnie, że nie bardzo właśnie aż taka skala zwycięstwa była była oczekiwana.
Tak.
I tych właśnie partnerów na tym poziomie europejskim jest coraz mniej, bo wspomniana Giorgia Meloni bardzo szybko przecież stała jednak się proukraińska. Po drugie, sprowadzi sprawną politykę międzynarodową, chociażby walka o siedzibę Agencji Europejskiej do spraw CEU. Wprawdzie Rzym nie wygrał tej lokalizacji, ale przeszedł do ostatecznej tury głosowań, a Warszawa prowadziła bezobjawową kampanię, mimo że obiecywano, że jest poważnym graczem w tej rywalizacji, a siedzibę otrzymało francuskie Lille. Ale właśnie po sprawnych działaniach Giorgi Meloni, mimo że nikt nie wskazywał Rzymu jako ważnej lokalizacji, ten do tej drugiej i ostatecznej tury głosowań przeszedł. Tak. Co też pokazuje taką sprawczość na poziomie codziennego działania na poziomie Unii Europejskiej.
Też do takiej paradoksalnej sytuacji doszło wczoraj w czasie konferencji prasowej Przemysława Czarnka w Sejmie, bo dziennikarze też tam byłem, dopytywaliśmy wszyscy o ten wynik wyborów. No i Przemysław Czarnek mówił, to jest wewnętrzna sprawa Węgier, nic mi do tego, no ale przecież chwilę wcześniej i prezydent Nawrocki był w Budapeszcie i prezes Kaczyński udzielił węgierskim mediom, orbanowskim oczywiście, wywiadu, który mówił, jak to jest ważne dla całej Europy ten wynik, teraz już nawet nie dla Polski. No i jeszcze Michał Wójcik z grupą posłów PiS-u też pojechał na finiszu kampanii do Budapesztu. A propos Giorgi Meloni, wspomnianej przez panią profesor, odniosę się do napięcia na linii Waszyngton, Biały Dom i Watykan, no bo atak prezydenta Donalda Trumpa na papieża Leona XIV jest już komentowany także właśnie przez liderów państw europejskich. Ten atak według Giorgi Meloni jest nieakceptowalny, oświadczyła właśnie premierka Włoch, która przecież miała i pewnie nadal chce mieć dobre relacje z Waszyngtonem, jednak na taką krytykę Donalda Trumpa teraz się zdecydowała. Co ciekawe, głos zabrał też prezydent Iranu, Masoud Pezeszkian. W co gra Trump? Po prostu lubi AI i jej używa tych narzędzi bardzo często, czasami nie myśląc o skutkach, czy to jest coś więcej? Leszek Jarzlewski, Liberté.
Trump jest osobą niezrównoważoną psychicznie i nie jest w stanie chyba kontrolować do końca, na pewno nie pod kątem politycznym, swoich zachowań i nikt wokół niego nie chce mu najwyraźniej w tym przeszkodzić, w robieniu sobie krzywdy. Bo Trump już nie tylko atakując papieża Leona XIV w tym momencie, kiedy już ma bardzo wielu wrogów w wielu miejscach i prowadzi już starcia i na Grenlandii, i w Iranie, i w Wenezueli, i na Kubie, i być może za chwilę także na Pacyfiku, a na pewno także w Europie, Trump robi sobie wrogów zupełnie niepotrzebnie, to znaczy nic mu z tego nie wynika, poza bardzo krótkofalową taką uwagą i zainteresowaniem, które rzeczywiście przyniosło mu ten sukces, to znaczy sprawiło, że pokonał konkurentów, rywali i został po raz pierwszy wtedy poprzedniej jeszcze kadencji prezydentem. Natomiast dzisiaj, w momencie, w którym on wrzuca grafikę, której no, jakby wciela się już w postać, no, większość myślała, że chodzi o Jezusa, on twierdził, że chodzi o jakiegoś lekarza, który nakłada dłonie na Epsteina, tak, człowieka skazanego za stręczycielstwo nieletnimi i on jakby wchodzi w tego typu rolę. On zraża do siebie katolików, którzy jednak stanowią istotny blok w kilku kluczowych stanach w Stanach Zjednoczonych, ale zraża do siebie także swoich konserwatywnych sojuszników na świecie. No patrz Meloni, która naprawdę przy wszystkich napięciach na linii Włochy Waszyngton, ona była bardzo mocno zaatakowana teraz w parlamencie włoskim z tego powodu, że nie zabrała głosu po naprawdę skandalicznym, za mało się temu poświęca uwagi, w pisie Trumpa, który mówił o zniszczeniu cywilizacji irańskiej. Znaczy on nawoływał do zbrodni wojennej de facto, do niszczenia infrastruktury i zabijania cywilów w związku z tym też, tak? I no, Melanie była w bardzo trudnej sytuacji, no i musiała zabrać ten głos w momencie, w którym no, Rzym, który jest też no, miejscem, gdzie jest stolica apostolska i te związki są bardzo silne i także jej baza wyborcza, no to są katolicy, no ona już nie może dłużej milczeć i to oznacza, że Trump antagonizuje zupełnie nie wiadomo po co, no ze względu na swój narcyzm i mówię, no chyba jakieś już niezrównoważenie psychiczne i ta 25. poprawka, którą się przywołuje, która dawałaby możliwość odwołania prezydenta, myślę, że będzie coraz częściej pojawiała się jako
opcję zablokowania po prostu niebezpiecznego człowieka, który ma zbyt wiele, nie tylko przycisk atomowy, ale wiele innych narzędzi do tego, żeby zaszkodzić nie tylko sobie, ale zaszkodzić Stanom Zjednoczonym i światu.
Właśnie, też coraz większe są zastrzeżenia też ruchu MAGA wobec prezydenta Trumpa. Tu a propos tego, że właśnie wszczyna kolejne konflikty, wojny, angażuje Amerykę i żołnierzy amerykańskich w różnych regionach świata, a miał robić odwrotnie. Teraz jeszcze prezydent Trump wzburza też świat katolicki. Wypowiadają się też amerykańscy biskupi. Zresztą było takie spotkanie administracji amerykańskiej Donalda Trumpa z nuncjuszem apostolskim w Stanach i ta atmosfera ponoć była bardzo, bardzo zła. Profesor Małgorzata Molenda-Zdziech.
Ja zastanawiałabym się oczywiście te wszystkie tutaj pomysły na interpretacje przedstawione przez pana redaktora, też je popieram, nie będę ich powtarzać, natomiast zwróciłabym jeszcze uwagę może na element wyczerpywania tej charyzmy Donalda Trumpa, która no, widać dla niektórych była przyciągająca, bo jednak został wybrany. To teraz po prostu się wyczerpuje i widać chaos w jego działaniach na wielu polach. Przypomnijmy tylko dla porządku, że jednak po tych światowych reakcjach na to, na to po prostu no, nieakceptowalną grafikę została ona wycofana, zdjęta, prawda, z jego tutaj mediów, a J.D. Vance próbuje mówić o tym, że to była forma żartu, że nie rozumiemy poczucia humoru i tak dalej, ale no z tym rozumieniem zupełnie się nie przebija, a sam fakt wycofania się z pewnej decyzji pokazuje, że tutaj sam Donald Trump no po prostu się tym, w tym gubi i nie bardzo wie, co robić, aby przyciągnąć uwagę i aby zdobyć sobie poparcie, bo jednak skala takich no bardzo dla niego niekorzystnych wypowiedzi i reakcji na to działanie była o wiele większa w samych Włoszech, przecież to nie tylko Giorgia Meloni, ale i inni przywódcy i były wicepremier Włoch, Matteo Renzi, bardzo się ostro wypowiedział i Matteo Salvini, wicepremier, którzy przecież, tak jak Salvini, no wspierał Trumpa, tak, jest mu bliski ideowo, czyli widać, że ta droga jest zupełnie nieskuteczna i tylko świadczy o takim chaosie też w samym obozie Trumpa, albo właśnie też, że nawet jego tutaj najbliższe otoczenie nie ma wpływu na jego działania, bo niestety ta specyfika mediów społecznościowych jest taka, że to sami możemy być tym autorem i wydawcą, nie przychodzi to żadnej selekcji i żadnej refleksji, a skutki tych działań są jednak duże.
Bardzo dziękuję za te komentarze. Profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, SGH i Leszek Jażdewski, Liberté. Dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Na koniec jeszcze informacja, można powiedzieć news, ważne, też odniesienie do pierwszej rozmowy z sędzią Magdaleną Będkowską, gdzie ten temat się pojawił, czyli czy sędziowie, którzy są wybrani przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a którzy pełnili do tej pory funkcję sędziów w sądach powszechnych, zrzekną się tej funkcji. Do tej pory tego nie zrobili, to wywołało też sporą dyskusję ożywioną w środowisku prawniczym. Jak się dowiedziałem, sędzia Krystian Markiewicz zrzekł się funkcji sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Decyzję podjął właśnie w związku z wyborem na stanowisko Trybunału i z moich na razie jeszcze nieoficjalnych informacji wynika, że tę samą decyzję podjęła Anna Korwin-Piotrowska, która pracuje w Sądzie Okręgowym w Opolu, a sędzia Krystian Markiewicz tę informację o sobie mi potwierdził, więc przynajmniej ta kwestia związana z Trybunałem jest rozwiązana. Będziemy do nich wracać, do tych informacji w informacjach TOG FM. One już o 9:00. Po nich program Owczarek. Cezary, co dzisiaj u ciebie w programie?
Dzień dobry Maćku, dzień dobry państwu. Dzisiaj pomyślałem sobie, że zrobimy taki poranek z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. O, w poranku sędzia Trybunału Konstytucyjnego, więc w Owczarku także. Za minut kilka pan profesor Maciej Taborowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, będzie studio.
Polecamy serdecznie. Program TOG FM przygotowali, poranek TOG FM przygotowali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, realizowała Livia Prądzyńska. Za chwilę informacje. Maciej Kluczko, dziękuję. Dobrego wtorku.
Autopromocja.
Ograniczenia prędkości znakami drogowymi to tylko jedno z narzędzi uspokajania ruchu. Są też inne, niekiedy lepsze sposoby, chociażby sygnalizacja świetlna. O skutecznych i nieskutecznych urządzeniach bezpieczeństwa drogowego porozmawiam w najbliższej audycji Skołowani. W środę po 13.40. Krzysztof Woźniak, zapraszam.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. Twój kubek Mlekowita. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji.
Lidl. To się opłaca.
Wiosenne super towary od MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2899. Teraz za 2449 zł. Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w kwietniu kabanosy Mistrz Rochu zdrowiowe z dodatkiem wieprzowiny i wieprzowe. Jedynie 7,49 za 220 gramów. A napój Kubuś Water bez cukru tylko złoty 99 za 500 ml. Netto. Patent na tanie zakupy.
Mamo, jaki kolor lubisz najbardziej?
Pomarańcz jest najsoczystsza. Z delikatesu w centrum.
Do środy pomarańcze kilogram 3,49 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 6,99. A